Serwis informacyjny w Radiu Maryja. Ojciec Święty Franciszek rozpoczął tygodniową pielgrzymkę do Ameryki Południowej. W programie wizyty są spotkania z mieszkańcami Ekwadoru, Boliwii i Paragwaju, czyli uboższych państw tego kontynentu. W niedzielę papież przyleciał do wstrząsanego konfliktami społecznymi Ekwadoru, który w 2008 roku ogłosił bankructwo i od tego czasu żyje głównie na kredyt. Na międzynarodowym lotnisku w stolicy kraju Quito odbyła się ceremonia powitania Ojca Świętego, w której wziął udział prezydent kraju. Papież podziękował przedstawicielom władz Ekwadoru za gościnne przyjęcie. Powiedział, że przybywa do tego kraju jako świadek Bożego miłosierdzia i wiary w Jezusa Chrystusa. Wskazał na przykład świętych z Ekwadoru. Jak powiedział, żyli oni wiarą, a praktykując miłosierdzie przyczyniali się do udoskonalania społeczeństwa. Ojciec Święty podkreślił, że także i dziś możemy znaleźć w Ewangelii klucze, które pozwalają nam sprostać obecnym wyzwaniom, doceniając różnice, krzewiąc dialog i uczestnictwo bez wykluczeń.
Z tego miejsca chcę obejmuję moim ściskiem cały Ekwador. Od szczytu Chimborazo aż po wybrzeże Pacyfiku. Od Puszczy Amazońskiej do Wysp Galapagos. Proszę, nigdy nie traćcie zdolności do dziękowania Bogu za to, co uczynił, co dla was czyni. Zdolność do obrony małoluczkich i prostych, do troski o wasze dzieci i o waszych starców, które są pamięcią waszego narodu, ufności do młodych oraz podziwiania szlachetności waszego ludu i niepowtarzalnego piękna waszego kraju.
Ojciec Jacek Michno, franciszkanin, misjonarz, który przez kilka lat posługiwał w Paragwaju, mówi, że przygotowania do papieskiej pielgrzymki w Ameryce Południowej trwały od dłuższego czasu.
Była to bardzo konkretna praca, taka można powiedzieć u podstaw, która formowała przede wszystkim grupy świeckie, ludzi świeckich, gdzie akcent był bardzo mocno postawiony na jedność rodziny, na też taką integrację wewnętrzną Kościoła, aby ludzie się jednoczyli wobec też trudności przeżywanych przez kraj, przez Paragwaj. Myślę, że też ta formacja, przygotowanie się do przyjazdu papieża Franciszka bardzo dużo dobra wniosła, jak taką wewnętrzną przemianę społeczeństwa. Która też oczekuje, że ta pielgrzymka przyniesie wiele dobra właśnie przede wszystkim Kościołowi w Paragwaju.
Paragwaj będzie ostatnim krajem, który podczas swojej pielgrzymki odwiedzi Ojciec Święty. W poniedziałek papież uda się do miasta Guayaquil w Ekwadorze. W miejscowym parku sprawował będzie mszę świętą. Transmisja w Radiu Maryja i telewizji Trwam rozpocznie się o godzinie 17:30 czasu polskiego. Po powrocie do Quito papież spotka się w Pałacu Prezydenckim z szefem państwa i nawiedzi katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Rodzina Radia Maryja w niedzielę po raz 17 pielgrzymowała do amerykańskiej Częstochowy. Słuchacze Radia Maryja zza oceanu modlili się i dziękowali za Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe. Wspólnie zawierzali matce częstochowskiej swoje troski, radości oraz inicjatywy rodziny Radia Maryja. Głównym punktem pielgrzymki była Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Antoni Długosz, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. Uczestnicy pielgrzymki słuchali też koncertu księdza biskupa i zespołu Faustynki. Ojciec Święty Franciszek udzielił błogosławieństwa uczestnikom pielgrzymki. Ojciec Jacek Cydzik, posługujący w Kanadzie, odczytał dekret penitencjarii apostolskiej w tej sprawie.
Penitencjaria apostolska na mocy specjalnej władzy Franciszka z opatrzności Bożej papieża przez posługę najszlachetniejszego Antoniego Długosza, biskupa pomocniczego częstochowskiego, udziela pielgrzymom, czyli biskupom, kapłanom, diakonom i wiernym świeckim, którzy jako rodzina Radia Maryja pod przewodem ojców redemptorystów z Torunia pielgrzymują do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Dialeston w Pensylwanii, zarówno z Kanady, jak i ze Stanów Zjednoczonych, błogosławieństwa papieskiego i odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. To jest spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego.
W homilii ksiądz biskup Antoni Długosz powiedział, że każdemu z nas, gdziekolwiek przyszło mu żyć, powinien towarzyszyć antropocentryzm, zatroskanie o człowieka. Polak powinien jednoczyć, a nie dzielić, dodał ksiądz biskup.
Kochani, szczególnie tutaj, kiedy jesteście ambasadorami naszego kraju, trzymajcie się razem. Ja znam sytuację Polonii w różnych państwach. Umieją Żydzi trzymać się razem, Ukraińcy, a często Polacy są podzieleni. Chciejcie w parafiach tworzyć prawdziwe rodziny pomagające sobie nawzajem, aby przez was niósł pomoc Jezus Chrystus. Z kolei, ukochani, każdy z nas doświadcza swojej grzeszności. Nie możemy się załamywać, choćby te same grzechy atakowały nas w życiu. Powtarzajmy: Jezu, ufam Tobie, i dobrze przygotowaną spowiedzią usuwajmy słabości, grzechy z naszego życia, by ten obraz Boga Ojca pełnego miłosierdzia ciągle nam towarzyszył.
Z uczestnikami pielgrzymki telefonicznie połączył się ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Podziękował wszystkim za wytrwałe pielgrzymowanie do Matki Bożej i wspólną modlitwę w intencji inicjatyw podejmowanych przez rodzinę Radia Maryja. O postępach w budowie świątyni pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu mówił inżynier Andrzej Ryczek, autor i wykonawca projektu.
Bezpośrednia budowa, ta trójwymiarowa konstrukcja jest właściwie skończona i przystępujemy do najbardziej takiego wspaniałego, zaznaczonego sztuką, artyzmem, malarstwem, rzeźbami kreowania wnętrza. Powstają marmurowe ściany, powstają piękne mozaikowe posadzki, na pewno już w tej chwili malowane są freski biblijne na ścianach, także nawet cały plac Celebry, który jest otoczony stacjami Drogi Różańcowej, też przyjmujemy, że jest skończony. Marzenie ojca dyrektora jest, ażeby przyszły maj, żeby był tym czasem konsekracji.
Pielgrzymka zakończyła się apelem jasnogórskim, a transmisję przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. W Katowicach zakończyła się trzydniowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. W niedzielę zaprezentowana została drużyna ekspertów, zaplecza Beaty Szydło. Kandydatka PiSu na premiera powiedziała, że prowadzona przez trzy ostatnie dni w Katowicach debata będzie kontynuowana przez kolejne dni, miesiące i lata z Polakami. Mamy przygotowane rozwiązania i to jest zasługa zespołu ludzi, którzy przez wiele miesięcy tworzyli te dobre rozwiązania. Będziemy je realizować, zapowiedziała wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.
To jest zespół ludzi, którzy mają pomysł na Polskę, którzy myśląc Polska, myślą o nas wszystkich. A w mojej drużynie, biało-czerwonej drużynie, jest miejsce dla każdego Polaka i dla tych, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość. I dla tych, którzy do tej pory dokonywali innych wyborów. I dla tych, którzy nie chodzili do wyborów. Czekam na was. W mojej drużynie jest miejsce dla każdego. Dla każdego, kto chce dobrej zmiany.
W zapleczu eksperckim Beaty Szydło oprócz posłów i europosłów Prawa i Sprawiedliwości znaleźli się m.in. ekspert od podatków Paweł Gruza, były szef KNF Stanisław Kluza, były prezes UKE Anna Streżyńska, profesor Jan Wojtyła z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Paweł Soloch, ekspert Instytutu Sobieskiego, doktor habilitowany Przemysław Żurawski-Welgrajewski, ekspert od spraw międzynarodowych i obronności. Gościem specjalnym konwencji w Katowicach był noblista w dziedzinie ekonomii Erik Maskin. W wystąpieniu mówił o zastosowaniach teorii projektowania w polityce mechanizmów, których wykorzystanie wprowadziłoby sprawiedliwy podział dóbr. Powiedział m.in., że Polska bardzo mądrze postąpiła, nie dołączając do Unii Monetarnej.
Unia monetarna została stworzona, zaprojektowana w zły sposób. Scentralizowała autorytet monetarny. Wydaje mi się, że ogólnie Europejski Bank Centralny wykonał dobrą robotę, szczególnie pod Mario Draghi. Jednakże polityka monetarna jest niewystarczająca. Musimy mieć politykę fiskalną. A Unia Europejska nie stworzyła dobrego urzędu dozorującego politykę fiskalną, która by monitorowała pracę pozostałego obszaru. Wydaje mi się, że Polska mądrze postąpiła, jeżeli w dalszym ciągu będzie poza Unią Monetarną. W przypadku zmiany pewnych mechanizmów w Europie, być może wtedy Polska będzie mogła dołączyć.
W ramach konwencji od piątku do niedzieli odbyło się 13 paneli głównych poświęconych m.in. gospodarce, kulturze, edukacji, polityce społecznej, podatkom, wsi i sprawom zagranicznym. Ostatni panel podczas konwencji dotyczył w niedzielę systemu sprawiedliwości. Propozycje programowe przedstawił m.in. europoseł Janusz Wojciechowski, prawnik i sędzia.
Po pierwsze, musimy połączyć urzędy prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Wprowadzimy, to jest w programie Prawa i Sprawiedliwości, instytucję apelacji nadzwyczajnej. Bardzo ważne jest, żebyśmy nie byli, tak jak dziś, bezradni wobec ludzkich krzywd. Krzywda nie może być prawomocna. Postulujemy, żeby sędziami mogli zostawać ludzie z doświadczeniem co najmniej 5-letnim w innych zawodach prawniczych i w wieku 35 lat co najmniej. Musimy też zmienić zasady odpowiedzialności sędziów, prokuratorów. Dzisiaj ta odpowiedzialność przedawnia się po 3 latach. Wiele ewidentnych nadużyć wymyka się spod odpowiedzialności. Zmienimy to 3 lata od chwili ujawnienia wykroczenia dyscyplinarnego, a nie od jego popełnienia.
Wczoraj kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na premiera Beata Szydło przedstawiła założenia programu Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy oraz źródła finansowania. Platforma Obywatelska krytykuje je i straszy greckim scenariuszem. Wstępne wyniki referendum wskazują, że Grecy odrzucili warunki zagranicznej pomocy. MSW opublikowało dane po przeliczeniu ponad 38% głosów. Według nich 61,1% uczestników greckiego referendum zagłosowała na nie. Warunki pomocy mającej ratować kraj przed bankructwem, ale oznaczającej też dalsze oszczędności, poparło natomiast 38,9% głosujących. Frekwencja wyniosła ponad 59%. Taka decyzja obywateli umacnia stanowisko premiera Grecji w ewentualnych kolejnych negocjacjach z pożyczkodawcami. Jednak w dalszej perspektywie gospodarki Grecji nie uratują zagraniczne kredyty. Kraj potrzebuje gruntownych reform, mówi europoseł Stanisław Orzuk.
W 2010 roku dług publiczny Grecji był około 100% produktu krajowego brutto. Natomiast po udzieleniu pomocy od tego czasu, pomocy w cudzysłów, proszę to brać, na kwotę ponad 240 miliardów euro, dług Grecji, dług publiczny wzrósł do ponad 190 miliardów. To nie jest dobra droga dla społeczności, społeczeństwa, obywateli Grecji, obecnego pokolenia, ale i tak samo i przyszłych. Bez gruntownych, strukturalnych reform Grecja z tej zapaści po prostu nie wyjdzie.
Jednym ze scenariuszy zakończenia greckich problemów jest wyjście Grecji z eurostrefy. Dr Marian Szołucha, ekonomista, mówi, że dla tego kraju w krótkim i średnim terminie będzie to miało złe konsekwencje. Jednak w szerszym horyzoncie czasowym będzie to proces ozdrowieńczy.
W krótkiej perspektywie Grecy muszą przejść bolesną terapię. Z obecnej sytuacji, bardzo zapętlonej, nie ma już dobrego wyjścia. Są tylko bolesne i bardzo bolesne. No, ale powstrzymywanie Greków przed upadłością i przed wyjściem strefy euro jest wyłącznie zamiataniem problemów pod dywan i odkładaniem agonii tego państwa w czasie, a agonia ta im później nastąpi, tym będzie bardziej bolesna. Niemniej jednak, jak mówię, nawet jeśli Grecja zdecyduje się upaść i ze strefy euro wyjść, to może tam wzrosnąć bezrobocie, może pojawić się zjawisko masowego bankructwa firm, może część społeczeństwa jeszcze większa niż obecnie spaść poniżej progu ubóstwa, ale niestety innego wyjścia nie ma. Na dłuższą metę funkcjonowanie Grecji w Eurolandzie nie opłaci się nikomu.
Grecki rzecznik rządu oświadczył, że rząd chce jak najszybciej powrócić do rozmów z kredytodawcami, by zawrzeć porozumienie i zachować płynność. Greckie banki są zamknięte od tygodnia, czyli od wprowadzenia przez rząd w Atenach kontroli przepływów kapitałowych. Tak długo, jak długo obowiązuje ta kontrola, Grecy nie mogą wyciągać swych pieniędzy z bankowych sejfów, powiedziała wiceminister finansów Grecji. Według szefa Stowarzyszenia Greckich Banków mają one środki, by przetrwać tylko do wtorku. W Sieradzu w parafii Wszystkich Świętych odbyło się świętowanie w promieniach świętości. Spotkanie to jeden z elementów przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w przyszłym roku. Centralnym punktem uroczystości była Eucharystia, której przewodniczył ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, były prefekt kongregacji do spraw wychowania katolickiego. W homilii ksiądz kardynał podkreślał, że każdy jest powołany do świętości i dawania świadectwa swoim życiem. Świętość można osiągnąć we wszystkich okolicznościach życia, wskazał ksiądz kardynał Zenon Grocholewski.
dzisiaj świat, który często buduje na piasku sekularyzmu, konsumizmu, relatywizmu, obojętności, wątpliwości, grzechu, świat, w którym króluje wojna, postawa spychania na margines, wyzysk, dyskryminacja społeczna, nienawiść. Ten świat potrzebuje świętych. Potrzebuje, by święci zostali ukazani w świetle ich twórczej działalności i przenikliwej mądrości. Świat dzisiaj potrzebuje Twojej świętości.
Po mszy świętej zaprezentowano książkę Wywiad z księdzem kardynałem Zenonem Grocholewskim Ukazywać światu Chrystusa. Otwarto też wystawę Papież Franciszek w Ziemi Świętej. Potem rozpoczął się piknik rodzinny. Honorowy patronat nad sieradzkim świętowaniem objął pasterz diecezji włocławskiej ksiądz biskup Wiesław Mering, patronat medialny, Radio Maryja, Telewizja Trwam oraz nasz dziennik. Był to serwis informacyjny w Radio Maryja.